przy mikrofonie Grzegorz Gil. Wracamy do Państwa dzisiaj w ostatniej części GPS, GPS o Jemenie, Huti i strażnikach dobrobytu z doktorem Jackiem Rau, bo niezmiennie przy mikrofonie mamy przyjemność rozmawiać o przepięknej kulturze, państwie złożonej z wielu elementów, w swoistej mozaice, która niestety w ostatnich latach nie zachwyca nas, jeśli już to wzbudza politowanie, żal, gorycz, współczucie, biorąc pod uwagę kryzys humanitarny, o którym też przecież wiele razy bardzo głośno wołał o pomoc między innymi ONZ i jego różne pomocowe agendy. Huti jako, no właśnie, terroryści, czy też jeden z podmiotów polityki w Jemenie, w owej mozaice, biorąc pod uwagę ich interesy, ten komponent religijny, to, że mają wsparcie z Iranu, a wielu analityków zwracało uwagę między innymi na wsparcie z innych podmiotów niepaństwowych, Hezbollah, a także jeszcze Libia, biorąc pod uwagę Libię Kaddafiego, gdzie brat Husajna al-Hutiego miał uzyskać azyl, w cudzysłowie oczywiście azyl. Także wątek koreański się pojawi, oczywiście północno-koreański, ale zostawiamy te kwestie. Asymetria jest ewidentna, biorąc pod uwagę interwentów i Huti. W warunkach interwencji Huti rozpoczęli swój terror, ale terror, który przede wszystkim dotyczył innych grup, klanów. Huti eliminowali na swoim terenie grupy nielojalne, klany nielojalne, choć niektóre wykorzystywały między innymi znaną w prawie religijnym postawę neutralności, tak zwaną takiję, co pozwalało im uniknąć prześladowania. Niewątpliwie ten terror jednak charakteryzował rządy Huti w północnej części Jemenu. No ale no właśnie, zastanówmy się dzisiaj. I to pytanie ponawiam. Jacku, no Huti uznani decyzją, jedną z ostatnich decyzji Donalda Trumpa przed opuszczeniem Białego Domu w roku 2021 uznał on Huti za terrorystów, wciągając ich na swoją listę, na listę Departamentu Stanu podmiotów zagranicznych terrorystycznych. Joe Biden bardzo szybko to odkręcił. Popełnił błąd?
Znaczy, przede wszystkim z Huti mamy pewien problem wynikający z zachodniego podejścia do Jemenu. Dlatego, że wszelkie struktury, które my uznajemy, one są osadzone wokół rządu, tak zwanego rządu legalnego w Adenie, który rezyduje w Adenie, nawet nie w stolicy Sanie, tylko w Adenie. A w wymiarze de facto no, mamy tak naprawdę strukturę władzy, która scentralizowała, to co powiedziałeś, to jest bardzo istotne, scentralizowała władzę, czy też w pewnym sensie narzuciła władzę na obszarze wokół Sany, bo Huti szli do wojny jako też tak naprawdę struktura, która zbierała niezadowolonych z, chociażby z konferencji dialogu, czy kwestiach tak naprawdę po arabskiej wiośnie, też lawirowała wokół na przykład urażonych ambicji politycznych samego Saliha i jego rodziny, więc ona wychodziła z założenia, że kto jest przeciwny tutaj takiej narracji, nazwijmy to postę właśnie arabskiej wiośnie, no to jest z nami. No prowadzili tą wojnę, ale potem zaczęli centralizować chociażby kontrolę nad obszarami, wprowadzając bardzo dobrą osłonę kontrwywiadowczą, czy chociażby służby bezpieczeństwa. To jest duży tak naprawdę atut Huti, mając oparcie oczywiście w tym rdzeniu związanym z rodziną tutaj, czym klanem al-Huti, w zależności od tego, jak ich uznamy. Ale dodatkowo jeszcze uzyskali bardzo cenne wsparcie od irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji. Tak. I to jest know-how w zakresie raz, zapewne bezpiecznej łączności.
No i tenże korpus, Jacku, przepraszam, że wejdę ci w słowo, niezmiennie chyba jest również na tej liście Departamentu Stanu, wciągnięty został przecież zresztą przez również Donalda Trumpa administrację.
I teraz pytanie twoje podstawowe, czy to był błąd? No Houthi z jednej strony samej agendzie politycznej, czy też wymiarze ideologicznym, od symboliki po pewne wystąpienia, oni zawsze byli przeciwko Stanom Zjednoczonym i amerykański Departament Stanu, Departament Obrony, amerykańska wspólnota wywiadowcza na pewno pozycjonują ich wysoko jako strukturę parapaństwową gdzieś tam na pograniczu organizacji terrorystycznej, niezależnie od tego, czy ich nazwą terrorystami, czy nie, jako priorytety w zakresie powstrzymywania pewnych wrogów Stanów Zjednoczonych w regionie.
No tak, ale z terrorystami się nie negocjuje. Jeśli jesteś na tej liście, no to generalnie z nim nie negocjujemy.
Ale nie zgodzę się z tobą, bo historia, szczególnie XXI wieku, pokazała nam, że z terrorystami możemy nie negocjować na początku bezpośrednio.
Okej, okay. Trochę cię prowokuje oczywiście, tak.
Ja zdaję sobie z tego sprawę, dlatego też od razu pozwoliłem sobie wejść w słowo, bo super. Wydaje mi się, że tutaj Houthi, niezależnie czy będą na liście czy nie, oni w gruncie rzeczy są czymś więcej niż organizacja terrorystyczna, dlatego że mają jednak ten wymiar parapaństwowy, funkcjonują na jakimś obszarze. To jest tak jak ta dyskusja Hezbollahu w Libanie. Tak? Wpieli się w system polityczny, wpieli się w system również społeczny, ekonomiczny, tak samo Houthi. I tu mamy też jeszcze jeden problem, bo my zasygnalizowaliśmy te relacje takie globalne, regionalne, włącznie z sterowaniem pewnych działań Houthi przez Iran. A ja też mam wątpliwości co do tego. Dlatego fakt jest taki, że Iran rzeczywiście, bez Iranu Houthi nie mieliby potencjału militarnego do prowadzenia działań zbrojnych. Ale z drugiej strony nie jestem przekonany, oczywiście jest to moja hipoteza, że mamy do czynienia z takim łatwym sterowaniem, nazwijmy to, z Teheranu wszystkich działań Houthi. Houthi mają swoją agendę polityczną, oni są zależni oczywiście od dostaw irańskich, ale zdają sobie też sprawę ze swojego położenia i ze swojej specyfiki, nazwijmy to, w relacjach z innymi podmiotami. No, stąd wiele pytań dotyczących potencjalnych relacji z Rosjanami czy Chińczykami w przyszłości, jeżeli chodzi o tak naprawdę tą linię żeglugową, która opływa Jemen i jest wrażliwa na działania ze strony Houthi, a przede wszystkim tutaj struktura Ansarallah. Więc czym są Houthi? Houthi na pewno nie są terrorystami w wymiarze Al-Kaidy, Arabskiego Półwyspu, czy jakichś małych jaczojek innych struktur terrorystycznych, które zadowalają się tym, że no nie wiem, wysadzą amerykański niszczyciel USS Cole w Adenie. To też ciekawe, bo przecież Jemen zasłynął atakiem, bardzo tanim atakiem na skomplikowany okręt US Navy. Już o tym trochę zapomnieliśmy. Tak. A z drugiej strony no to nie powinno dzisiaj dziwić, że Houthi mają doświadczenia i w ogóle w Jemenie są doświadczenia ataków przeprowadzanych na zaawansowane technologicznie jednostki nawodne tutaj państw Zachodu. I nie tylko Zachodu.
Rok 2000, jeśli dobrze pamiętam, atak na USS Cole.
A ja bym tutaj przypomniał jeszcze ataki na okręty należące do floty chociażby Zjednoczonych Emiratów Arabskich, czy ataki związane z minowaniem wód, czy używaniem nawet bezzałogowych chociażby jednostek nawodnych w okresie tej interwencji państw arabskich. Także ten problem narastał i tak jak powiedzieliśmy na samym początku, on jest daleki od jasnego zaszufladkowania, że to jest na przykład proxy irańskie. Ja uważam, że Irańczycy testują pewną taktykę, jasne, pewne elementy rozwiązania, ale nie do końca mają przełożenie jeden do jeden na Houthi, dlatego że Houthi mają doświadczenia jemeńskie i wiedzą, że w każdej chwili mogą zmienić stronę, mogą, nie wiem, poszukać jakiegoś elementu wyciszenia konfliktu, mogą, nie wiem, poszukać nowego sponsora, ale na razie jest wygodnie im funkcjonować w tej relacji, nawet nie z całym Iranem, bo też mam wątpliwości, czy odpowiednie jest tutaj stwierdzenie, że całość polityki irańskiej obejmuje aktywizowanie właśnie struktur Houthi, w tym Ansarallah, do ataków na Zachód. Czy to jest też pewna rozgrywka wewnątrz Iranu tutaj? Pewnie możesz poświęcić cały jeden odcinek świetnego tak naprawdę tutaj audycji twojej świetnej pod kątem właśnie kto rządzi w Iranie, tak? Bo my mówimy
no
o zróżnicowanych...
To już będzie, to już jest, słowo się rzekło. Bardzo ci dziękuję, Jacku. Kolega z doktorant Uniwersytetu Jagiellońskiego, myślę, że już się zaczyna przygotowywać do takiego odcinka jeszcze przed wakacjami.
Ja z chęcią jej posłucham, dlatego że no wobec i wobec Jemenu, ja stawiam zawsze taką hipotezę, że to jest bardzo duża gra również w polityce zagranicznej irańskiej, właśnie tego stronnictwa związanego z siłami GOTS, związanego z strukturami strażników rewolucji, bo oni są tam widoczni. I oni tak naprawdę napędzają pewne swoje rozwiązania, które widzieliśmy wcześniej w Zatoce i widzieliśmy wobec cieśniny Ormus. Także no tutaj ja jestem bardzo ostrożny co do pojęcia właśnie tego, które użyłeś, tego proxy war, czy wojny zastępczej. Ja raczej nazywam to sprawdzeniem, zastępczym sprawdzeniem pewnych rozwiązań wojskowych.
A zatem ja się z tobą zgadzam. Pewne elementy mogą tak z lotu ptaka uzasadnić takie sformułowanie wojna zastępcza, ale chcemy podkreślić autonomiczność ruchu religijno-politycznego, jakim są Huti, oczywiście dostający, mający uzbrojenie pochodzące prawdopodobnie z Iranu, ale to nie oznacza, drodzy państwo, że są na smyczy ajatollahów. Zdecydowanie ta konkluzja mi się podoba. Natomiast patrzymy dzisiaj na fakty, na to, co dzieje się w owej bramie łez, drogi Jacku. I my widzimy dzisiaj, nieprzypadkowo od późnej jesieni zeszłego roku, rozpoczęła się operacja o bardzo trochę dziwnie brzmiącym kryptonimie Strażnik Dobrobytu. Ja nie wiem, znamy Strażników Galaktyki, taka seria kinowa. Strażnik Dobrobytu. Kto jest tym strażnikiem i to, czym się zajmujesz teraz, aktualnie także w Defense 24, jaki jest komponent w sensie państw? Nie wszystkie państwa Zatoki Perskiej i oczywiście Półwyspu Arabskiego przyznają się do bycia częścią owej złożonej z około 20 państw koalicji Strażników Dobrobytu. To jest nazwa bardzo fajna. Ja bym chciał być Strażnikiem Dobrobytu, ale nie wszystkie chcą być zidentyfikowane, obawiając się prawdopodobnie owych Huti z całkiem autonomicznej grupy, nieprzewidywalnej. Kim jest ta koalicja? Skąd się wzięła i czy ma szansę powodzenia?
Ja bym powiedział, że trochę kontrowersyjnie, przepraszam za to, ale powiedziałbym, że to jest trochę pozostałość Rumsfeldowego, Donalda Rumsfelda, myślenia o koalicji chętnych. Okay. Czyli możemy sobie takie patchworkowe struktury robić w zależności od potrzeb do wygrania czegoś. No, to jest wprost, jest to przede wszystkim zasób amerykańskiej US Navy, amerykańskich sił zbrojnych, wspartych przez Brytyjczyków, Australijczyków oraz inne marynarki, na przykład państw europejskich, ale to są już, to nie jest taki wkład, szczególnie w tym wymiarze ofensywnym, który dawałby przełożenie bezpośrednie na te zdolności operacyjne. Przede wszystkim Amerykanie wzięli to na ten ciężar na siebie i Brytyjczycy, uderzając na cele w Jemenie, bo mamy do czynienia tak naprawdę z dwoma zadaniami podstawowymi tej operacji. Pierwsza z nich to jest rzecz eskortowanie, obrona jednostek cywilnych, statków, które pływają w tym regionie. I to się dzieje również we współpracy z innymi państwami, które rozpoczęły niezależnie swoje własne operacje, czy to pod auspicjami tutaj struktur ponadnarodowych, czy samodzielnie. Ale to jest jedyna taka operacja, właśnie to Prosperity Guardian, która ma ten komponent drugi, czyli komponent uderzeń na cele znajdujące się na brzegu. Oprócz biernego czekania na uderzenia, na przykład zwalczania systemów bezzałogowych, zwalczania pocisków tutaj rakietowych różnego typu, szczególnie bazowania lądowego, które mają razić cele morskie i rażą, bo trzeba przyznać, że kilka statków zostało porażonych, także zatonęły, to oprócz tego właśnie Prosperity Guardian, używając tej amerykańskiej nazwy, stara się wyeliminować zasoby Huti na lądzie.
Po prostu źródło problemu.
Tu jest największy problem.
No właśnie.
Dlatego, że gdyby to było w sytuacji, w której Huti nie mają doświadczeń z nowoczesnym lotnictwem, atakami z powietrza, atakami rakietowymi, na przykład pociskami manewrującymi, wystrzeliwanymi z okrętów koalicji, no to moglibyśmy powiedzieć, że zaskoczenie, specyfika przewagi w walce radioelektronicznej i tak dalej, doprowadzi do być może stłamszenia, być może osłabienia Huti. Ale problem jest taki, taki, że Huti od 2015 roku tak naprawdę wybudowali swoją potęgę pod bombami saudyjskimi. A z czego zrzucali Saudyjczycy i Emirejczycy swoje bomby i wystrzeliwali pociski? Z modeli tak naprawdę działania, i tutaj nawet nie chodzi tylko o same samoloty, ale również o doktrynę i sposób prowadzenia walki, z zachodnich modeli właśnie uderzeń z powietrza, które miały wyeliminować ich potencjał. Nie wyeliminowały, ba w 2020 tak naprawdę drugim, przepraszam, trzecim roku Huti zrobili wielką defiladę właśnie w Sanie, gdzie nagle się okazało, że jakbyśmy popatrzyli, to oni są silniejsi niż byli na początku, tak? Wchodząc do Sany jako struktury paramilitarne, które grabiły magazyny no, biednej armii jemeńskiej, tak. Dzisiaj to już wygląda trochę inaczej. Więc rzeczywiście problem jest taki, jaki jest cel tej operacji. No bo zniszczenie na przykład systemów radarowych no jest możliwe, tylko że z drugiej strony Huti już się przygotowali do bypassowania tego poprzez obecność statków czy okrętów, jak to woli, irańskiej, bo tu jest kontrowersja, jaką one rolę pełnią, czy one należą do tak naprawdę marynarki wojennej, czy są kamuflowane jako jednostki cywilne, okay. które mogą naprowadzać, które mogą być w tym kompleksie właśnie obserwacji, zbierania danych wywiadowczych.
Czyli Irańczycy, pozwolisz, że poproszę o sprecyzowanie tego także dla naszych słuchaczy, jednostki nawodne, które mogą być
wykorzystywane.
O właśnie, i są wykorzystywane, ale nie przez strażników dobrobytu, ale przez Huti.
Znaczy są wykorzystywane przez Irańczyków do dostarczania danych na temat statków i okrętów, które operują w regionie i należą do floty, czy należą do armatorów państw trzecich. Pamiętajmy, że Irańczycy byli wielokrotnie oskarżani nie tylko o przemyt broni, ale również o dostarczanie takich informacji. Nie bez przyczyny jeden z irańskich statków okrętów został zaatakowany w domenie cyber, to jest ciekawe, w cyberprzestrzeni. Mhm. Najprawdopodobniej właśnie przez zasoby zachodnie, no, można tutaj wskazać pewnie Amerykanów, Brytyjczyków, w celu sparaliżowania ich i jego kompetencji względem właśnie pomocy Huti. Ale za chwilę tam się pojawi flota rosyjska. Tam się już tak naprawdę pojawiają okręty chińskie. Można domniemywać, że w gruncie rzeczy tam się toczy jeszcze jedna warstwa walki. Walki nie tylko radioelektronicznej, ale przede wszystkim walki wywiadowczej. Zbiera się dane na temat marynarki amerykańskiej czy brytyjskiej, czy w ogóle Prosperity Guardian, ale też operacji na przykład francuskich czy niemieckich. Mhm. Także
częstotliwości radiowe i tak dalej, i tak dalej. Mhm.
Się zaczyna kotłowanie wszystkich z wszystkimi na bardzo ograniczonym tak naprawdę akwenie, jakim jest Morze Czerwone. Bardzo skomplikowane, bo cały czas lecą pociski i latają systemy bezzałogowe Huti. Więc to jeszcze nie jest koniec. No ale pytanie o te ataki właśnie na Huti. No to tak, możemy zniszczyć im systemy radarowe. No ale jeżeli oni odtworzyli już te systemy radarowe, te brzegowe, no to oni odtworzą je w przyszłości, jeżeli będzie nadal umożliwiona kontrabanda, przerzut kontrabandy do Jemenu. Ona jest możliwa dzięki obecności irańskiej floty duchów, czyli wykorzystywania jednostek cywilnych, które regularnie pływają pomiędzy na przykład Afryką, a tutaj Półwyspem Arabskim, które są często bez żadnej bandery, które są nakrywane na tym, że przerzucają wszystko. Raz narkotyki, a za chwilę na przykład zaawansowane głowice optoelektroniczne do systemów dronowych. Więc jedyna opcja jest taka, że nie punktowo uderzamy w Huti, bo oni przetrwają to, bo oni się nauczyli, jak przetrwać funkcjonowanie pod bombardowaniem, tylko nastąpi na przykład mocna izolacja przestrzeni kontrolowanej przez Huti. A to jest niemożliwe na dzień dzisiejszy, bo wszyscy się boją zarzutów o tak naprawdę tragedię ludności cywilnej, dokładnie, która znajduje się na terytorium kontrolowanym przez Huti. Więc jesteśmy trochę w paragrafie 22, tak, Joseph Heller. Co byśmy nie zrobili, to wracamy do punktu wyjścia. Mhm. Amerykanie strzelają bardzo drogimi systemami. Coś w stylu, nie wiem, Williama Clintona i ataków na wczesną Al-Kaidę, że zniszczy sobie parę budynków gdzieś tam rozstawionych. Innym pytaniem jest oczywiście zdolność Amerykanów do widzenia i tak naprawdę wsłuchiwania się w sam Jemen, bo on jest bardzo skomplikowany, tak jak powiedziałem, Huti postawili nowe standardy, jeżeli chodzi o osłonę kontrwywiadowczą swoich polityków i swoich wojskowych. czy Amerykanie pozyskali odpowiednie źródła wywiadowcze na Ziemi. Mam wątpliwość co do tego. Oczywiście Amerykanie dominują w wywiadzie obrazowym, w obrazowaniu satelitarnym, lotach systemów też bezzałogowych czy załogowych nad Jemenem. Na przykład bezzałogowce amerykańskie też były strącane przez Jemeńczyków. Więc im niżej w tych warstwach tak naprawdę obrony przeciwlotniczej, tym Amerykanie mają mniejszy komfort. Ale co z zasobami ludzkimi? Oni nie mają zdolności, moim zdaniem, do pełnej infiltracji ruchu Huti, no bo to też w pewnym sensie nie był priorytet dla Amerykanów.
No ja tylko, drodzy Państwo, przypomnę sztandar Ansar Allah, śmierć Ameryce, więc jakby tutaj no, mam wątpliwości, czy to tak łatwo im pójdzie. Łatwiej zatem strzelać po jakichś przypadkowych budynkach, dominacja, jeśli chodzi o wywiad obrazowy, powiedziałeś, no ale skuteczność mocno, mocno problematyczna.
I każde bombardowanie będzie powodowało, że na przykład w zwartej zabudowie Sany czy jakiegokolwiek innego miasta znajdującego się pod kontrolą Huti, no bardzo łatwo to rozegrać jako uderzenie na cywilów, jako uderzenie w bezbronną ludność, rozgrywać propagandowo do wewnątrz i na zewnątrz. No i jeszcze jedna rzecz, która chyba tutaj powinna wybrzmieć moim zdaniem, to jest to, że Joe Biden został postawiony jako prezydent Stanów Zjednoczonych i głównodowodzący amerykańskich sił zbrojnych w sytuacji, w której coś musiał zrobić. I zrobić to w najbardziej problematycznym roku wyborów.
Dokładnie.
Ja przypominam sobie, my dzisiaj zaczęliśmy i nie bez przyczyny, świetnie, że to wprowadziłeś, z kazusem Somalii. Zwróćmy uwagę, że wówczas też mieliśmy moment, w którym chociażby Herbert Bush senior musiał wprowadzić komponent wojsk do Somalii, mimo że no, pewne warunki, nazwijmy to, jego przegranej wyborczej, no nie sprzyjały temu. On zostawił ten konflikt Williamowi Clintonowi niejako w spadku, co było takim trochę złamaniem konwenansu, kiedy to prezydent przegrywający, a jeszcze urzędujący, no nie powinien wywoływać dużego obciążenia w polityce zagranicznej. I tutaj mam wrażenie, że Joe Biden formułując i Amerykanie formułując właśnie tą koalicję Prosperity Guardian, chcieli zasygnalizować wszystkim, że coś robimy na rzecz waszego prosperity, a z drugiej strony nie dali wojskowym pełnego, bym powiedział, zielonego światła do tego, żeby uderzyć w Huti, tak jakby to pewnie wojskowi chcieli z Pentagonu. No i to teraz jesteśmy trochę w rozkroku jako społeczność międzynarodowa, no bo w gruncie rzeczy przekroczyliśmy granicę uderzeń na cele związane z Huti, czyli atakujemy ich, ale z drugiej strony nie wiemy, co chcemy osiągnąć. I tak jak dzisiaj cały czas w Europie dyskutujemy o tym, jak Ukraina definiuje swoje zwycięstwo, jakie są granice w potencjalnych negocjacjach, no to tutaj w Jemenie, to w gruncie rzeczy ja nie mam zielonego pojęcia, przepraszam Państwa za tak kolokwialne stwierdzenie, jaki jest cel ostateczny takich bombardowań Huti, no bo czy Huti przerwają, tutaj dokonają przerwy w atakach? No nie, albo mogą, ale za chwilę mogą odtworzyć. Czy Amerykanie chcą wyeliminować liderów Huti? Też tego nie wiemy do końca, bo nie wiem, jak ich będą traktować, czy jest to tak naprawdę wymuszenie pewnych działań dyplomatycznych, no tego też nam nie powiedziano wprost. Więc nawet chyba więcej wątpliwości niż wobec Afganistanu gdzieś tam się w mojej głowie budzi.
Dobrze, bardzo dziękuję Tobie za zasianie tej niepewności i pokazanie tych wątpliwości, bo faktycznie w sensie militarnym można byłoby to rozwiązać dosyć szybko. Natomiast konsekwencje polityczne są czymś niepewnym. W tak bogatym w różnorodne interesy i zewnętrzne, i wewnętrzne, biorąc pod uwagę trybalizm Jemenie, jest to bardzo niebezpieczne. No a brama łez, no właśnie tych łez, które mogą być wylewane, jeśli tracimy dobrobyt. 12% handlu światowego przez bramę łez handlu światowego, a 8% globalnego tranzytu gazu skroplonego LNG. Mam wrażenie, że głównie z Kataru do Europy, także do Polski. To bardzo ważny zatem punkt. Jemen stabilny, w miarę stabilny, a nie rozbudzony, zagrażający tankowcom, kontenerowcom, to cel numer jeden, czy uda się go osiągnąć. Tego nie wiemy, drodzy Państwo, ale warto się Jemenem interesować. Bardzo dziękuję, Jacku, za dołączenie do dzisiejszego GPS.
Ja dziękuję za zaproszenie i powiem, że pewnie nie raz jeszcze będziemy musieli o Jemenie porozmawiać.
Tego Państwu i sobie życzę. Życzę Wam również spokojnych snów. Jutro rano pamiętajcie przed wypiciem kawy o tym, że kawa pochodzi z Jemenu. Niech to będzie przypominajka w tej konwencji kawowej, że ta kultura, to państwo zdecydowanie zasługuje na naszą uwagę. Dobranoc.